Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia jest dopełnieniem całej historii zbawienia, którą Bóg prowadził od samego początku biblijnej narracji. Jest to historia ratowania życia każdego pojedynczego człowieka i wszystkich ludzi na ziemi, w każdym miejscu tego świata i w każdym czasie jego historii. Aby pełniej zrozumieć znaczenie dzisiejszej Ewangelii, przyjście przedstawicieli ludów do Betlejem, do Jezusa, nowonarodzonego króla Żydów, musimy cofnąć się do początku tej historii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Słyszymy w pierwszym zdaniu Biblii, w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale. Na początku historii świata i człowieka było Słowo Boga. Wypowiadane przez Boga Słowo sprawiało zaistnienie rzeczywistości, która miała stać się mieszkaniem człowieka. Ziemia miała być przestrzenią życia dla człowieka i Bóg usuwał chaos krok po kroku, dzień po dniu, według schematu tego opowiadania z Księgi Rodzaju, aż wreszcie stworzyła się uporządkowana, rządząca się prawami, które nadał jej Stwórca, rzeczywistość ziemska. I wreszcie Bóg stworzył człowieka jako swój obraz, swoją podobiznę i jedyna istota żywa na tej ziemi, która ma taką więź z Bogiem Stwórcą, to człowiek. Każdy człowiek z racji bycia człowiekiem jest pełnomocnikiem Boga, Stwórcy i Pana wszystkiego, co istnieje. To godność każdego człowieka. I to było na początku. To jest rdzenne. Godność, która wypływa nie z tego, że jeden drugiemu nadaje godności, ale jest źródłem godności, którą Bóg sprawia jako Stwórca każdego człowieka. I dalej ta historia stawała się tragiczna. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga w kolejnym opowiadaniu Biblii w drugim i trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, uwierzył w kłamstwo. To, że może żyć i być szczęśliwy bez Boga. Co więcej, człowiek uwierzył, że może być większym niż jest ze swojego stworzenia, a przecież już większym być nie mógł, bo był odbiciem, obrazem Boga i Jego pełnomocnikiem na tej ziemi. Ale uwierzył w coś, co jest zupełnie nieracjonalne i niemożliwe, że może być równy Bogu, że może być sam dla siebie Bogiem i absolutnym Panem świata, jeśli tylko zerwie życiodajną więź ze swoim Stwórcą. To było kuszenie symbolicznego węża w tym opowiadaniu o pierwszym grzechu. I w ten sposób człowiek sprowadził nieszczęście i śmierć nie tylko na samego siebie, ale także na całą ziemię, na swoją przestrzeń życia, która stała się odtąd przestrzenią śmierci. Zło i jego śmiertelne skutki eskalowały coraz bardziej w kolejnych rozdziałach Księgi Rodzaju, od 4 do 11, aż koniecznym było rozpoczęcie historii człowieka od nowa, bo zdeprawowanej ludzkości nie można już było uleczyć. I nastąpił potop. We współczesnym języku możemy powiedzieć całkowity reset historii ludzkości wówczas. Wyginęli wszyscy poza jednym, wiernym Bogu człowiekiem, Noe i jego rodziną. I tak ludzkość po potopie, według opowiadania biblijnego, wywodziła się od człowieka sprawiedliwego wobec Boga, od Noego. Przez niego po raz pierwszy Bóg zawarł przymierza ze wszystkimi ludźmi, to znaczy gwarantowaną więź na życie ze wszystkimi ludźmi na całej ziemi, w kolejnych pokoleniach po potopie, w dotychczasowej ziemskiej przestrzeni śmierci po pierwszym grzechu, pojawiła się zatem obietnica Boga, obietnica życia i przestrzeni życia pośród przestrzeni śmierci. Ta historia jest podstawą tego, aby zrozumieć, co dzieje się w Betlejem w dzisiejszej Ewangelii. Przychodzą przedstawiciele ludów, bo jest to historia wszystkich ludzi, to, co dzieje się w Betlejem, nie tylko historia Izraela. Czyli jest to wielki łuk historii, nawiązanie do pierwszych 11 rozdziałów Biblii Księgi Rodzaju. I żeby kolejnym krokiem rozumieć dzisiejszą Ewangelię w sposób pełny, trzeba spojrzeć dalej w historię opowiadaną przez Biblię od momentu przymierza z Noe w Księdze Rodzaju. W dalszych rozdziałach od 12 i dalej słyszymy historię Abrahama. Oto on wybrany i powołany przez Boga jako jeden z wielu ludzi, wybrany i powołany w Mezopotamii, w dzisiejszym Iraku, dostaje obietnicę, że jeśli uwierzy słowu Boga, wyjdzie z rodzinnego domu i powędruje tam, dokąd go poprowadzi Bóg swoim słowem, będzie wielki, wielkością, którą da mu Bóg i będzie znaczący dla wszystkich ludzi na ziemi. Oto w Księdze Rodzaju, 12 rozdziale, w opowiadaniu o powołaniu Abrahama, słyszymy, że jego życie będzie miało znaczenie nie tylko dla jego potomków, ale dla wszystkich ludzi na ziemi. Jaki jest cel tego, że Bóg go wybrał pośród wszystkich ludzi? Słyszy wówczas od Boga, że będzie błogosławieństwem wszystkich ludzi na ziemi. I w nim, w Abrahamie i jego potomkach, wszyscy ludzie mają odnaleźć znowu błogosławieństwo Boga po tragicznej historii przekleństwa pierwszego grzechu. I tak potem potomkowie Abrahama, lud Izraela, lud wybrany od doświadczeń przestrzeni śmierci w Egipcie, poprowadzony znowu do ziemi obiecanej przeżył znowu przymierze na Synaju. Przymierze, czyli gwarantowaną więź na życie. Po co powołał Bóg jeden, jedyny lud pośród innych ludów świata? Tak jak to w powołaniu Abrahama wybrzmiało, tak i Izrael słyszał w swojej historii wybrania i powołania, że to powołanie nie jest przywilejem osobistym i wyłącznym, ale że to jest misja niesienia błogosławieństwa do wszystkich ludzi na ziemi przez Abrahama, a potem przez jego potomków, lud Izraela. Bóg ma się objawiać jako jeden jedyny Bóg i jeden jedyny Król ludzi. Mają zrozumieć, że żaden z nich nie jest prawdziwym Panem drugiego, prawdziwym Królem. Jedynym prawdziwym Królem jest jedynie Bóg. To odznacza ludzi wierzących w prawdziwego Boga na całej ziemi. Od Abrahama przez Izrael do każdego człowieka na tej ziemi. To jest prawdziwe nauczanie, mówiąc w języka hebrajskiego Biblii, prawdziwa Tora, nauczanie Boga, nie tylko Izraela na Synaju, nie tylko Abrahama przy powołaniu go, ale jest to nauczanie, które ma być niesione do wszystkich ludzi na ziemi. Jest tylko jeden, jedyny Bóg i jeden, jedyny Król wszystkich ludzi. To ten, który ich stworzył, który dał im życie i chce, żeby żyli, nawet jeżeli przez swój styl życia niszczą sobie życie. Nie tylko sobie samym, ale również sobie nawzajem. Bo ta historia pęknięcia po pierwszym grzechu pozostaje już w historii ludzi na ziemi na stałe. I kolejny etap wybrania pośredników błogosławieństwa Boga do wszystkich ludzi na ziemi to wybranie Dawida, którego miejscowością rodzinną było Betlejem. W pierwszej księdze Samuela możemy usłyszeć o wybraniu i powołaniu Dawida i namaszczeniu go na króla, ale nie był to król w pełnym rozumieniu tego słowa od początku. Był królewskim pełnomocnikiem jednego i jedynego króla Izraela i całego świata, Boga. To było jego powołanie, aby jego potomkowie nieśli potem tę wiadomość do wszystkich ludów. Oczy miały być zwrócone na Dawida i jego potomków, oczy innych ludów, ale zawiedli. Generalnie mówiąc, zawiedli potomkowie Dawida i pojawiła się kolejna nadzieja, którą Bóg dawał, że przyjdzie potomek Dawida, ostateczny, który wreszcie wypełni sens powołania Abrahama, powołania potomków Abrahama, ludu Izraela, wybrania i powołania Dawida. Pojawi się ktoś, kto wreszcie przyniesie pełnia błogosławieństwa Boga do wszystkich ludzi. I tak pojawił się syn Dawida, który począł się w Maryi jako potomek Dawida, który był Bogiem człowiekiem. Syn Dawida, jedyny i prawdziwy król, ponieważ był Bogiem postaci człowieka. Jeden, jedyny Mesjasz, czyli Maszijach namaszczony, pełnomocnik Izraela i całego świata, jeden, jedyny król Izraela i całego świata. I on już nie miał wskazywać jedynie na Boga jako jedynego Pana świata i każdego człowieka, ale sam był tym, który był przedstawicielem wszystkich ludzi jako pełen obraz Boga. Człowiek wpatrując się w Jezusa z Nazaretu, w Jezusa z Betlejem już, miał zobaczyć swoje źródłowe godności, a były nimi obraz i podobieństwo Boga. I tak się stało, że w Ewangelii słyszymy o pierwszej pielgrzymce do Boga, człowieka, już od początku w Betlejem. Najpierw byli to świadkowie z Izraela. Ewangelia według świętego Mateusza w poprzedzającej scenie wobec dzisiejszej Ewangelii mówi o pielgrzymce przedstawicieli Izraela do Jezusa, jedynego Pana i Króla. To byli pasterze. To była pielgrzymka. I oddanie hołdu, czyli uznanie, że Jezus to nowonarodzone dziecko, syn Dawida, jak objawił im to anioł, jest jedynym Mesjaszem, jedynym królem Izraela i całego świata. I ta pielgrzymka Izraela do Jezusa, Boga i Króla, była początkiem nowego przymierza w Jezusie. Nie tylko dla Izraela, ale dla całego świata. A w dzisiejszej Ewangelii co się dzieje? I dopiero na tle tej całej historii, od początku aż do Betlejem, możemy zobaczyć, co Bóg nam przekazuje przez to. Nam wszystkim dzisiaj także. I co przekazywał wówczas, 2000 lat temu, Izraelowi i innym ludom. Oto w dzisiejszej Ewangelii, po pielgrzymce w Ewangelii według świętego Mateusza w 2 rozdziale, świadków z Izraela, że Jezus jest jedynym królem Izraela, jedynym królem Żydów i całego świata, jest Bogiem i królem, przychodzą przedstawiciele świata ludów, czyli to, co było treścią opowiadania pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Nie tylko Izrael ma Mesjasza i ma go uznać, czyli pełnomocnika Boga, Boga człowieka, ale cały świat. I stąd znaczenie pielgrzymki ludów do Jezusa w Betlejem. Greckie określenie tych, którzy przyszli, to magoi, czyli mędrcy. To dobre oddanie tych słów, bo to byli uczeni z Mezopotamii. Uczeni, którzy zajmowali się szczególnie astronomią i którzy odczytywali znaczenie świata, w którym się żyje, jako tekstu Stwórcy. I właśnie oni odczytali pewien znak, jak mówi Ewangelia. Zobaczyli gwiazdę prawdziwego Króla, który przyszedł na ziemię. Króla, który był Bogiem i człowiekiem. I poszli za tym. Przyszli z tego samego kraju, z którego przywędrował kiedyś Abraham, z północnej Mezopotamii. I tak zamknęła się ta historia. Abram został powołany po to, żeby być pośrednikiem błogosławieństwa dla wszystkich ludów świata. I teraz oni z dawnej ojczyzny Abrahama, przychodzą jako przedstawiciele ludów i oddają hołd, czyli uznanie, że Jezus, potomek Abrahama, syn Dawida, jest prawdziwym królem zarówno Żydów, jak i całego świata, zarówno Izraela, jak i wszystkich ludów. Świadkowie ze świata ludów, co to zapowiadało? Zapowiadało to świadków z Izraela i ze świata ludów wspólnotę wiary Kościoła, to znaczy wspólnotę ludzi Chrystusowych, jak mówi Księga Dziejów Apostolskich, kronika pierwszego Kościoła, wspólnota uczniów Chrystusa, Christianoi, czyli Chrystusowych, to ci, którzy są świadkami, że Jezus z Nazaretu jest jedynym Mesjaszem, pełnomocnikiem Boga w historii ludzi. Jest jedynym Mesjaszem Izraela i całego świata, i wszystkich ludów, bo prawdziwy Kościół Chrystusa, ludzi Chrystusowych, gromadzi ich znowu ze wszystkich kultur, języków i ludów, jako jeden lud Boga. I tak pielgrzymka świadków z Izraela do Betlejem pasterzy i pielgrzymka mędrców ze wschodu ludów do Jezusa w Betlejem jest początkiem tego, co dzisiaj jest wspólnotą prawdziwego Boga i nowym ludem Boga, nowego przymierza.
który rodzi się z wiary w Jezusa jako jedynego Mesjasza Izraela i całego świata, jedynego Zbawcy wszystkich ludzi. Co to znaczy dla nas na naszych codziennych życiowych drogach? Co to znaczy dla nas jako tych, którzy należą do Chrystusa, jako Chrystusowych? To oznacza, że nasze powołanie i wybranie, a każdy człowiek ma swoje powołanie od Boga, swojego Stwórcy i Zbawcy, każdy człowiek powinien zrozumieć, i my także, że nasze życie ma być otwarte na przekazywanie błogosławieństwa Boga wszystkim ludziom, z których wycieka życie. Mamy być błogosławieństwem w życiu ludzi, którzy staną na naszej drodze życia, albo na których drodze życia my nagle staniemy. Tak objawia się Bóg i tak zbawia wszystkich. Takie znaczenie ma nasze życie jako Chrystusowych, jako chrześcijan. Co to znaczy dla innych ludzi ta cała historia, historia Ewangelii? Dla innych ludzi na ich życiowych, codziennych drogach ta cała objawiona przez Boga w Biblii historia zbawienia aż do nas oznacza, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życia się znaleźli, czy to z własnej winy, czy jako ofiary zła, mają szansę na ratunek. Bo ten sam Bóg, który przyszedł do ludzi jako Jezus w Betlejem i potem jako Jezus Nazaretu, jest żywy i prawdziwy jako Król Izraela i całego świata. I On przez tych, którzy w Niego uwierzą, obdarza błogosławieństwem wszystkich, którzy potrzebują, błogosławieństwem życia. Bo co to znaczy błogosławić? Pierwszy raz pada to określenie w pierwszym opowiadaniu Biblii. I treścią błogosławieństwa Boga jest życie, pomnażanie życia. Wszyscy, którzy doświadczają umniejszania się ich życia, doznają odnowienia w życiu. To jest efekt błogosławieństwa Boga i to jest cel każdego powołania, każdego człowieka w każdym czasie, jeśli tylko otworzy się na Chrystusa. Uwierzmy w to, że to jest nasza prawdziwa wielkość i prawdziwa misja błogosławieństwa Boga dla nas i dla innych ludzi.